Chwała Bogu, bracia i siostry. Jesteśmy gotowi. Z małym przesunięciem miałem być tydzień temu, ale się wydarzyło inaczej. Jestem dzisiaj gotowy. Mam taką wiarę. Po tej gotowości i o tej wierze dzisiaj słów kilka. 113 km kwadratowych, 166 km kwadratowych, 8,2 metra długości, 2,3 szerokości, wysokość burty 1,25 m lub 8 metrów długości, 2,70 szerokości i 1,80 wysokości też burty. Co to za dane? W jaki sposób się ze sobą łączą? Chwilę się zastanówmy nad tym. Tymczasem ja dalej postaram się nas wprowadzić w tą atmosferę tych wydarzeń, które miały miejsce 2000 lat temu, ale które mają miejsce na co dzień. Sztormy. Zjawisko meteorologiczne występuje nad obszarami mórz i oceanów w postaci silnego, porywistego, długotrwałego wiatru o sile nie mniejszej niż 8 stopni w skali Beauforta. Pogodzie sztormowej zwykle towarzyszy odpowiednio silne falowanie powierzchni wody. Często występuje również zęsisty deszcz, znacznie ograniczający widoczność, widzialność. W razie prognozowanego sztormu jednostki o mniejszej dzielności zwykle nie opuszczają portu. 21 sierpnia 2007. Silna wielokomórkowa burza nad Mazurami związana z frontem szkwałowym, w czasie której zmierzono największą prędkość w historii wiatru, pomiaru wiatrach w tym rejonie, dotyka właśnie ten region. Wieje z prędkością 136 km na godzinę. 2000 lat temu wiało, i to było prawdziwe zjawisko meteorologiczne, w 2007 roku wiało, nie wiem czy mniej, czy bardziej, ale jest to namacalne, fizyczne i możemy sobie to wyobrazić. Jak dzisiaj chcielibyśmy zobaczyć, jak wiało na Jeziorze Galilejskim i co przeżywali uczniowie, można wejść sobie na YouTube i zobaczyć, jak wiało na Mazurach. Lub może żeglujecie i czujecie ten klimat, lub może byliście na morzu, płynęliście statkiem, nie wiem. Jednak czy nasze spotkanie będzie poświęcone geografii i przyrodzie, i zjawiskom meteorologicznym? Zdecydowanie nie. Dlatego zajrzyjmy do dzisiejszego tekstu Słowa Bożego, zawartego w Ewangelii Marka, rozdział 4. Od wersetu 35. Tego samego dnia wraz z nastaniem wieczoru polecił im: przeprawmy się na drugą stronę jeziora. Pozostawili więc tłum i odpłynęli z nim, tak jak siedział w łodzi, a towarzyszyły mu inne łodzie. Wtedy rozszalała się wielka burza. Zerwał się wiatr. Fale biły w łódź z taką siłą, że woda wypełniała już wnętrze. On tymczasem był na rufie i spał na podgłówku. Obudzili go więc i wołają: nauczycielu, nie martwi cię to, że giniemy? Wtedy on wstał, stłumił wiatr i powiedział do rozszalałej toni: zamilcz, uspokój się. I ustał wiatr. I zapanowała wielka cisza. Wówczas zwrócił się do nich: dlaczego brak wam odwagi? Wciąż jeszcze nie macie wiary? A ich ogarnął wielki strach. Także zaczęli mówić jeden do drugiego: kim on jest, że są mu posłuszne nawet wiatr i wzburzone fale? Tekst z Ewangelii dzisiejszego rozważania zapewne jest nam dobrze znany, może nawet bardzo dobrze znany. Mi się kojarzy ze szkółką. I myślę, że nie tylko mi. Patrzę, Asi dzisiaj nie ma kosenki, bo kojarzy mi się jeszcze z piosenką Gdy wokoło, to też śpiewamy. Straszna burza jest ze mną, w Łodzi jest. I mam takie wrażenie, że kiedy ten fragment Słowa Bożego, wiecie, on pracował i on był taki obecny od kilku miesięcy. I tak się zastanawiałem, czy to nie jest tak, że my czasami takie znane fragmenty, które mogą nam się kojarzyć z czymś takim szkółkowym, takim znanym, czy one nie są trochę pomijane? One są już nam tak znane. Trzy razy tu możemy przeczytać, w jednej Ewangelii, w drugiej, w trzeciej, więc w ogóle po co czytać więcej? Natomiast kiedy głębiej zanurzymy się w tej historii, to widzę, jakie pocieszenie, jaką siłę, jaką potęgę i jaką moc ma to w zastosowaniu do naszego codziennego życia. A myślę, że takie burze, mniejsze i większe, ale mamy w życiu burze, które potrzebują Bożego głosu i Bożego uciszenia. Na wstępie zwróćmy uwagę, czym jest Ewangelia Marka, co się wydarzyło do tej pory. Wiemy, że jest najkrótsza, ale jest też bardzo dynamiczna. Tam się bardzo dużo dzieje. I Jezus jako człowiek jest przedstawiony jako człowiek czynu. I na początku przyjmuje chrzest, przechodzi próbę na pustyni, powołuje pierwszych uczniów, uzdrawia, wyjaśnia, przemawia do ludzi. Mamy tu przypowieść o siewcy, czyli o Słowie Bożym, które należy czytać, należy słuchać, które przynosi plon. Mamy przypowieść o lampie i o tym świetle, które zapalimy sobie. To nie dość, że ono będzie oświecać, będzie świecić w nas, to jeszcze wszyscy wokół nas będą mogli zobaczyć światło Bożej obecności. I między innymi właśnie po tych wydarzeniach Jezus inspiruje uczniów, mówiąc, Biblia Warszawska mówi, przeprawmy się. Nowe Przymierze mówi, polecił im. I kiedy będziemy się zastanawiać nad tą historią, to chciałbym, abyśmy odpowiedzieli sobie wewnętrznie na takie może trzy główne pytania. Będę mówił tak trochę fakt po fakcie, nazwałem sobie to sześć faktów, ale spróbujmy, bo tych pytań będzie więcej. Myślę o tych trzech. Pierwsze pytanie to, kto może uciszyć burzę naszego życia? Dwa, w jaki sposób może uciszyć burzę naszego życia? I trzy, skąd czerpać wiarę w obliczu burz, jakie przechodzimy? Fakt pierwszy. W odniesieniu do pierwszego wersetu. Przyjrzyjmy się zatem pierwszemu wersetowi dzisiejszego tekstu, który w drugiej części mówi, przeprawmy się na drugą stronę. Ale zwróćmy na to też uwagę, gdybyśmy teraz przerzucili kilka kartek wcześniej do 8 rozdziału Ewangelii Mateusza, to tam jest informacja ultraważna. Czyli czytaliśmy ten pierwszy tego samego dnia, polecił im, przeprawmy się na drugą stronę, ale spójrzmy na pierwszy werset Ucieszenia Boży z 8 rozdziału, z 23 wersetu. A gdy on wstąpił w łódź, wstąpili za nim uczniowie jego. On pierwszy wstąpił w łódź i dopiero wtedy się przeprawiali. Dobrze jest czytać w ogóle tę historię, porównując ją z opisem z trzech Ewangelii, Mateusza, Marka i Łukasza. Zauważmy właśnie ten fakt. Jezus pierwszy wchodzi do łodzi. Uczniowie idą za nim. Jest to bardzo ważne stwierdzenie zarówno w wymiarze mojego osobistego życia i doświadczenia duchowego, jak również w odniesieniu do dawania innym świadectwa. Jezus zawsze idzie jako pierwszy. Zawsze idzie jako pierwszy. My natomiast idziemy za Jezusem. Nasze życie, nasza łódź i to, kiedy płyniemy naszą łodzią życia, to płynie z nami rodzina, płyną z nami ci, którzy są nam najbliżsi. Czy płynie z nami Jezus? Ja wierzę, że tak, że płynie z nami Jezus, bo to Jezus zaplanował, to On nas zaprasza i to On nas wzywa. Więc jeżeli dzisiaj jest ktoś taki, kto nie wsiadł, nie zaprosił, nie wziął tego wezwania do siebie, jeżeli nie wsiadłeś do łodzi, w której pierwszy wsiadł Jezus, to dzisiaj chciałbym powiedzieć, nie zastanawiaj się ani chwili. Wsiadaj. Wsiadaj. On chce popłynąć z nami. On chce, żebyśmy to życie przeżyli z Nim. Chrystus ma do zaoferowania coś absolutnie prawdziwego, coś absolutnie autentycznego i oferuje nam przebaczenie grzechów, wewnętrzne oczyszczenie, pokój z Bogiem, życie wieczne, dar Ducha Świętego, zwycięstwo nad pokuszeniami, chwalebne ciało, nieśmiertelność i mieszkanie w domu Pana na zawsze. Na zawsze. To niektóre korzyści, które otrzymujemy jako rezultat wiary w Jezusa Chrystusa i całkowitego oddania się Jemu w drodze na drugi brzeg. Więc czym będzie ta podróż? Wciąż aktualna, realna codzienność Twoja i moja i każdego dnia. To jest nasza podróż. A jednym z podstawowych błędów naszego życia, mojego życia duchowego, jest to, iż usiłujemy wejść czasami do tej łodzi, ale bez Jezusa. Do łodzi własnego życia lub też innego, kogoś cudzego życia. Jesteśmy wówczas skazani na samowolne podejmowanie decyzji, kroków, działań, a dopiero później często doszukujemy się potwierdzenia tego u Jezusa. Ale nie ta kolejność. Nasze plany i decyzje i działania podejmowane bez Jezusa nie sprawdzą się. One się nie sprawdzą. Staną wcześniej czy później, to jest najgorsze, staną się wcześniej czy później źródłem cierpienia i udręki. To jest fakt pierwszy. Fakt drugi, przełomowy i przełomowy też w narracji tego fragmentu, tej historii. 37 werset mówi, wtem rozszalała się wielka burza i zerwał się wiatr. Fale biły w łódź z taką siłą, że woda wypełniała aż wnętrze. Gdybyśmy dzisiaj zastanawiali się oczywiście w sensie duchowym o naszych burzach, w ogóle moglibyśmy podzielić te burze na burze zewnętrzne, które się odnoszą do tego, co nas dotyka z zewnątrz, ale mamy też te burze tu, w środku, te wewnętrzne. I o tym, warto się na tym skupić, o tym pamiętać. Jednak skupmy się na jednym takim, wybrałem tylko jeden, bo o tych burzach można pewnie mówić i mówić i mówić, ale jest taka burza, która też była widoczna wśród uczniów i ona jest widoczna w naszym życiu. Nawet ja ją dzisiaj miałem krótko przed tym, bo to jest strach. Że my nie czujemy strachu, to jest mała burza, ale ta mała burza może być olbrzymią burzą. Dalej będzie się nazywała strachem, może być panicznym strachem i wtedy jest olbrzymią burzą. I prawdopodobnie każdy z nas w życiu miał takie momenty, które zaobserwował u siebie, nie wiem, drżenie serca, ból w klatce piersiowej, duszności, uczucie dławienia, gorąco, suchość w jamie ustnej. To tylko niektóre somatyczne reakcje na to, czym może być taka wewnętrzna burza. Ważny sprawdzian, odpowiedź ustna, egzamin na prawo jazdy. Znamy to. Znamy to uczucia, doświadczyliśmy tego wielokrotnie, ja też. I nadal zdarza się, nadal zdarzają się sytuacje w życiu, w których odczuwamy, ja odczuwam strach. To przykład, te przykłady to jednak nic w porównaniu do wiadomości o chorobie, o stracie kogoś bliskiego, o utracie nienarodzonego lub narodzonego dziecka. Wyobraźcie sobie, że jesteście na szczycie realizacji życiowych zadań. To takie jest modne. We wszystkich kręgach możemy być na samej górze. Może być wszystko super. Życie układa się wspaniale. Z drobnymi może jakimiś tam straszkami na prawo jazdy na egzamin. I wiecie co, my przeżyliśmy jako rodzina taką burzę. Na pierwszej wizycie u lekarza, to było kilka lat temu już, usłyszeliśmy, że u naszej kochanej fasolki są pewne nieprawidłowości. I tak naprawdę nie było wiadomo, jak skończy się cała ta sytuacja. Czekały nas tygodnie niepewności, które przerodziły się w burzliwe miesiące. W czasie takiej próby może zrodzić się bunt w człowieku. Możesz też bezwolnie poddać się lękowi lub najnormalniej w świecie spanikować. Samuel, o którym mówię, urodził się i był z nami 4 miesiące. A dzisiaj czekamy na spotkanie po drugiej stronie. I to był do tej pory w naszym życiu największy sztorm. Największa burza. Jednak przyjęcie wezwania Chrystusowego i przebywanie z Nim na tej jednej łodzi naprawdę zmienia. Takie doświadczenia naprawdę zmieniają. Nawracają grzesznika lub kształtują już nawróconego chrześcijanina. Lecz zupełnie nie zmienia to otaczającego nas świata. Wiatr nadal wieje w kierunku piekła, a człowiek idący w przeciwnym kierunku będzie miał wiatr skierowany na twarz. I kiedy rozmyślamy o sprawach duchowych, lepiej miejmy to na uwadze. Jeśli nie zgłębione bogactwa Chrystusowe nie są warte tego, by dla nich cierpieć, to powinniśmy już teraz o tym wiedzieć i przestać bawić się w religię. Tak napisał Tozer w Niezwykłym Chrześcijaninie. Jeżeli tylko chcesz, to Jezus jako pierwszy wchodzi do ludzkiej łodzi, a my idziemy za Nim. Śledzimy Jego słowa, Jego działanie, Jego życie, Jego osobę. Uczeń naśladuje Jezusa, czyli idzie po Jego śladach. Trzeba nam uświadomić sobie, jak gwałtowne burze szaleją właśnie w środku. Nasze zranienia, nasze namiętności, nasze słabości są wręcz morską głębiną istniejącą w sercu człowieka. Jest to zadatek na nieskończoność nieba lub na otchłań piekła ludzkiego życia. I zagrożenie burzą ukrywa się głęboko w każdym z nas. W każdym z nas. Może to być tak, że tli się jak żar w popiele. Może być tak, że na zewnątrz nie jesteśmy w stanie tego dostrzec. Wystarczy jednak, że przyjdzie większy wiatr, a niemal natychmiast wybucha pożar. Wybuchnie on ponownie nieopanowanym ogniem. Nagle żar ukryty w popiole staje się pożarem. Niszczy wokół siebie wszystko. Najpierw nas, później także niszczy innych. W trakcie burzy zauważmy częstotliwość fal, ich wielkość, ich gwałtowność. Zauważmy, jak one wpływają na nas. Ale opowiedzmy Jezusowi o tych falach. O lękach, o obawach, które w nas się rodzą. Uczniowie prawdopodobnie w trakcie tej burzy walczyli z żywiołem. Mała łódka, 8 metrów. 8 metrów, 20 centymetrów. W 1986 roku ta łódka, nie wiem czy dokładnie ta, ale została odnaleziona łódź, która jest datowana na czasy życia Jezusa. Między 100 lat przed naszą erą, a 67 rok naszej ery. 8,20 długości, 1,25 m. To jest przy takich falach, przy takim żywiole, uczniowie w lęku i w panice prawdopodobnie próbują walczyć. Może wylewają wodę, może robią to na razie sami. I zauważmy całą naszą bezradność w takich sytuacjach, w takich chwilach. Bo pytanie, w jaki sposób usiłujemy uspokoić burzę? Czy faktycznie sami? Może ich było 12, może myśleli, że jak 12 razy będą w 12 rąk machać, to będzie im szybciej, może zwyciężą. Tomek o tym wspominał też tydzień temu, że oni to nie były osoby, które pierwszy raz wypłynęły na morze. One na to jezioro zwane morzem, one miały już kontakt z takimi warunkami. Czy w takich momentach zwracamy się do Boga jako Pana, który rządzi zarówno niebem, jak i ziemią, jak i ludzkim sercem? Czy uciekamy się w takich chwilach do modlitwy i czy szukamy zaufania Jezusowi? Starajmy się ufać w coraz liczniejszych sferach naszego życia. Wszystko, co burzy nas spokój, jest zarazem szansą naszego rozwoju. Zamiast uciekać przed wyzwaniami, akceptujmy je, gotowi na przyjęcie błogosławieństw ukrytych pod tym płaszczem trudności. Jeżeli wierzymy, że Jezus panuje nad wszystkimi aspektami naszego życia, to możemy Mu zaufać w każdej sytuacji. Zaufanie jest niczym łaska, na której możesz się wesprzeć, pnąc się z Jezusem ku górze. Jeżeli będziemy konsekwentnie darzyć zaufaniem naszego Stwórcy, z całą pewnością odciąży nas tak bardzo, jak będzie to konieczne. To nie znaczy, że już wszystko zniknie. Odciąży nas tak bardzo, jak będzie to konieczne. Psalm 52, 10 werset. Ja zaś jestem w domu Boga jako drzewo oliwne okryte listowiem. Zaufałem Bożej łasce na wieki. Przypowieść Salomona, 3 rozdział, 5 i 6 werset. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Fakt trzeci tej historii. To jest obraz, który mnie chyba dotykał najbardziej, tak się zastanawiałem. Sen Jezusa w łodzi. Kiedy na jeziorze szaleje burza i uczniowie byli pełni niepokoju i lęku, Jezus spał w łodzi. Spał prawdopodobnie też ze zmęczenia. To był aktywny czas. Był jednak obecny wśród uczniów. Może nie rozmawiał z nimi, może nie walczył w tym danej chwili, w tym momencie, ale on był wśród uczniów. I do Jezusa śpiącego moglibyśmy odnieść słowa pieśni nad pieśniami. Ja śpię, 5 rozdział, 2 werset, ale serce moje czuje i słyszy głos miłego mego kołaczącego i mówiącego. Jezus śpiąc czuwa dyskretnie, czuwa delikatnie i czuwa w relacji bliskiej przy nas. Na kartach Ewangelii możemy odnaleźć jakby podwójną obecność tej Jezusa. Z jednej strony Chrystus działa jako aktywny, jako zewnętrznie zaangażowany, głosi dobrą nowinę, uzdrawia, wskrzesza umarłych, ucisza burzę na morzu, karmi tłumy chlebem, odwiedza przyjaciół, rozmawia, pociesza, karci. W tym pierwszym sposobie obecności Jezusa łatwo dostrzega się taką Bożą moc pracującego w Jego człowieczeństwie, a Jego człowieczeństwo objawia się wówczas jako coś boskiego, jako bóstwo. W Ewangelii spotykamy jednak także drugą formę obecności Jezusa. Jest to obecność bardziej bierna, moglibyśmy bardziej powiedzieć, bardziej pasywna. Chrystus oddala się od tłumów, to był werset 36, i swoich uczniów, oddala się od tłumów, oddala się od swoich uczniów, oddala się na odpoczynek, słucha, patrzy, obserwuje. To jest też inna obecność Jezusa. Jednak kiedy wyobrażam sobie śpiącego Jezusa w tak gwałtownej burzy, w sytuacji, kiedy tam trwa walka o życie, kiedy woda wdziera się do łodzi, wiecie, to jest woda, to jest niewyobrażalne, jak można spać, jak kogoś woda zalewa? To pierwsza rzecz taka mi przyszła do głowy. No jak można spać, skoro ta burta ma 1,20 m, tam się woda wlewa, wieje tak silny wiatr, który huczy prawdopodobnie z głośnością 100 kilkudziesięciu decybeli, porównuje się to do 120, nawet 130, burza, grzmoty, a Jezus śpi. Niepojęte. Gdy Jezus jest obecny w ten drugi sposób, Jego bóstwo ukrywa się za zasłoną człowieczeństwa. Być może Jezus wydaje się wówczas bezsilny. Może wydaje się być nieobecny. Jednak kiedy uczniowie orientują się w tym momencie, że już nie dadzą rady, już na pewno nie dadzą rady, budzą go. I on tymczasem, kiedy śpią, kiedy był na rufie i spał na podgłówku, obudzili go więc i wołają: nauczycielu, nie obchodzi cię, że giniemy? Nie obchodzi cię to, że giniemy? Co widzimy w odpowiedzi? Ten sam Jezus, który może i wydaje się pasywny, gdzieś śpiący, staje się jednak aktywny w tym sensie. Wstaje. Wtedy on wstał, stłumił wiatr i powiedział do rozszalałej toni: ucisz się, uspokój się. I ustał wiatr i zapanowała wielka cisza. Nasze doświadczenie obecności może mieć również podwójny charakter. Z jednej strony doświadczamy działania Jezusa w sposób wyraźny, jasny, mocny, aktywny. Jego działaniu i obecności towarzyszą wówczas silne przeżycia emocjonalne, stany, pocieszenia, pewność wewnętrznej, silnej nadziei i odwagi. Pod wpływem Jego obecności, Jego działania rodzą się w nas silne pragnienia też wewnętrzne, podejmowane są ważne decyzje życiowe, konkretne czyny i działania. W takich chwilach mocno doświadczamy sensu i celu obecności Jezusa w naszym życiu. Mamy wówczas silne poczucie bezpieczeństwa. Jasno i wyraźnie widzimy, iż nasza wiara w Jezusa ma sens. Spróbujmy jednak odkryć tą drugą obecność Jezusa w naszym życiu. Chcielibyśmy dostrzec i zauważyć mocne uczucia, które towarzyszyły takiej obecności. Być może jest to przełomowy moment w naszym życiu. Chwile, które decydują o kształcie całego naszego życia. Chwile, które decydują o kształcie życiowego powołania. Spróbujmy przywołać te momenty obecności Jezusa, w których my mieliśmy z nimi kontakt. Co takiego się wydarzyło? Jaka obecność Jezusa lub jaka burza miała wpływ na nasze życie? Jednak z drugiej strony Jezus ofiaruje nam inny rodzaj obecności. Jest to obecność też cichego, pokornego Bożego Baranka, na którym spełnia się proroctwo Izajasza. Przeczytajmy 53 rozdział i 7 werset. Bito go i torturowano, lecz on nie otworzył swych ust, jak owca na rzeź prowadzona, jak baranek niemy przed tymi, którzy go strzygą. Podobnie nie otworzył swych ust. Przypomnijmy sobie te momenty naszego życia, w których doświadczyliśmy Jezusa jako milczącego Bożego Baranka. Być może wołaliśmy głośno jakiś znak, a on zdawał się być głuchy, nieobecny. Być może prosiliśmy usilnie o jakiś cud, a on okazywał się bezsilny. Być może prosiliśmy o uzdrowienia własne lub kogoś bliźniego, a on zdawał się być niewrażliwy. Kiedy ktoś śpi, zdaje się nie słyszeć i nie rozumieć i nic nie czuć. I takiej milczącej obecności doświadczyła też kobieta kananejska, kiedy usilnie wołała, rozdział 15 Ewangelii Mateusza, przeczytajmy może od 22 wersetu. Wówczas pewna Kananejka przyszła z tamtych okolic i zaczęła go głośno prosić. Panie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Mam córkę. Demon straszliwie ją dręczy. Lecz Jezus nie odpowiedział jej ani słowem. Milczy. Wtedy podeszli jego uczniowie, odeślij ją, uwolnij ją w innym tłumaczeniu. Przekonywali, bo wciąż wała za nami. Tu Jezus milczał. Jak wiemy z dalszego tekstu Pisma, chciał udowodnić i rozwinąć jej wiarę. To nie znaczy, że on nie chciał pomóc, że on nie chciał działać, że on był nieobecny. On był obecny. Ale chciał rozwinąć jej wiarę, mówiąc jej, ja jestem posłany tylko do owiec, które zginęły. Czyli nie do pogan w tłumaczeniu, nie do, szczególnie, jak wiemy, nie do Kananejczyków. Ta oczywista odmowa nie spowodowała u niej konsternacji. Zobaczmy na jej postawę. Lecz podeszła, pokłoniła się mu, zwracając się do niego, pomóż mi, Panie. I jak wiemy, kobieta przyjmując właściwie pozycję niegodnej poganki, oddała siebie jego miłosierdziu, miłości i łasce. Wtedy Jezus zwrócił się do niej, o kobieto, 28 werset, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak chcesz. I od tej chwili jej córka była już zdrowa. Kiedy łódź naszego życia jest zagrożona, wydaje się nam, że Jezus powinien być obecny właśnie w ten sposób, aktywny, widoczny dla naszego ludzkiego oka. Takie mamy oczekiwania. Sądzimy wówczas, że powinien działać mocno i wyraźnie. Wydaje się także, iż konieczne są nam jasne znaki i mocne gesty. Nie uspokaja nas sama obecność Jezusa jako cichego baranka. Brakuje nam wówczas wyraźnego oparcia w znakach zewnętrznych. Doszukujemy się czegoś więcej, ponieważ zbyt łatwo, jak wierzę, lekceważymy ten jego cichy i delikatny głos. Odruchowo rodzi się bunt przeciwko tej biernej i pasywnej obecności. Rodzi się też podejrzenie, że Jezus jest nieczuły, niewrażliwy. Jest śpiący, wydaje się być obojętny. Dlatego tutaj ewangelista też zwraca, szczerze opisuje taką właśnie pretensjonalną i oskarżającą reakcję uczniów wobec Jezusa. Panie, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. To jest zupełnie inaczej, mamy to napisane w Ewangelii Mateusza. Tam czytamy, Panie, ratuj. Tam jest Panie, ratuj. Od razu. Tam jest Panie, ratuj. Więc jaką postawę dzisiaj mamy względem Jezusa? Czy Panie, ratuj? Od razu, natychmiast? Czy też pojawia się jakaś pretensja i jakieś w ogóle takie niezadowolenie? W ogóle jak można? Ale to się rodzi w naszym sercu, to jest ta wewnętrzna burza. W chwilach zagrożenia jesteśmy uwierzyć naszym lękom i uczucia te, które się pojawiają, że giniemy, powodują takie zniecierpliwienie i właśnie tą pretensję. Trochę jest tak, tam czytaliśmy, że to Jezus wchodzi pierwszy, my idziemy za Nim. Kiedy pojawia się taka reakcja, kiedy pojawia się takie pytanie, to trochę jest tak, jakbyśmy chcieli Bogu dyktować trochę, jak On ma działać. Jak powinien się zachowywać, z jaką powinien przyjść pomocą, jakie gesty, może jakie znaki powinien wykonać. Drżą i boją się, Ale w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, werset 29 i 31 wiemy i czytamy. Czy dwóch wróbli nie sprzedaje się za asariona? A przecież bez woli waszego ojca ani jeden nie spada na ziemię. Nawet wasze włosy na głowie są. Nawet wasze włosy na głowie. Każdy jest policzony. Przestańcie się więc bać. Znaczycie więcej niż całe stado wróbli. Cudowne słowa. I tutaj Jezus wsłuchuje się w słowa uczniów w tym tekście. Zwróćmy na to uwagę. Zarówno wtedy, kiedy wyrażają one cichą, pokorną i uległą prośbę, jak i wtedy, kiedy są wyrazem żalów. Jak porównamy te dwie sytuacje, opisane, jedna sytuacja, ale opisana w dwóch Ewangeliach, to wysłuchuje tych żalów nawet i pretensji, może nawet buntu. W sytuacji, w których, bo Jezus wie, że oni nie wiedzą jeszcze tak naprawdę, co mówią, to jednak przemawiają do Niego, bo zaufali mu w tym momencie. To jest klucz, to zaufanie. Zaufanie. Na jakie ich w tym momencie było stać. Słowo Boże dzisiaj uczy mnie i chcę to też wyraźnie podkreślić i powiedzieć, że możemy doświadczać Jezusa cichego, pomimo braku namacalnych dla nas znaków Jego aktywności w chwilach naszego życia, w burzliwych chwilach naszego życia, ale On jest. On czuwa. On kocha. On działa pod warunkiem, że darzymy Go całym zaufaniem, na jakie nas stać. Całym możliwym zaufaniem, na jakie nas stać. Kolejny fakt. W wersecie 40, kiedy już zapanowała cisza, Biblia Gdańska, stało się wielkie uciszenie. Mówi. Stało się wielkie uciszenie, kiedy nie było już zagrożenia zewnętrznego, nie było wiatru, nie było zburzonych fal wody zalewającej łódź. Jezus zwraca uwagę na niewiarę uczniów. Wówczas zwrócił się do nich. Dlaczego brak wam odwagi? Wciąż jeszcze nie macie wiary? Pierwszym zagrożeniem dla człowieka nie są niebezpieczeństwa płynące ze świata zewnętrznego, ale niebezpieczeństwa płynące z zalęknionego serca, niewiernego serca. To jest największe niebezpieczeństwo. Pierwszym zagrożeniem dla nas nie jest sama burza, ale lękliwy sposób jej przeżywania. Pierwszym zagrożeniem dla człowieka jest jego postawa odgradzania się od Boga i zamykania się samym sobie. Wewnętrzna przemiana człowieka nie rozpoczyna się od uciszenia zewnętrznych fal, na które często nie mamy wpływu, ale od uciszenia serca. I podstawowy błąd, jaki nieraz popełniamy, polega na tym, że w uzdrowieniu wewnętrznym, w środku, zaczynamy najpierw szukać takich reakcji zewnętrznych. Najpierw daj. Nie dotykając naszego serca. Tego właśnie oczekiwali uczniowie w tym momencie. To wydawało im się konieczne. Jezus uczynił to, o co go usilnie prosili. Chrystus nie mógł natomiast i nie może natomiast uzdrowić uczniów z ich lęków, ponieważ nie doświadczyli wtedy jeszcze tej potrzeby w sobie na ten cud uzdrowienia sercu z lęka. Oni się musieli otworzyć. I to jest coś, nad czym my ciągle pracujemy. Cud uzdrowienia. Ja nie chcę się bać. A tak często w tak wielu sytuacjach jest jakiś wewnętrzny hamulec. Cud uciszenia burzy na jeziorze jednak jest tylko rozwiązaniem doraźnym. Chwilowym. Cisza na jeziorze nie stała się wieczną ciszą. Pan Jezus swoim jednorazowym ucieszeniem burzy nie zmienił praw przyrody. I zmiany warunków atmosferycznych będą powodowały kolejne burze. I to jest pewne. I możemy powiedzieć, że uzdrowienia z chorób, wskrzeszanie umarłych były także chwilowymi cudami, bo one i tak miały swoje konsekwencje normalną, Bożą, zaplanowaną kolej rzeczy. Ci wszyscy, którzy byli uzdrawiani i wskrzeszani do życia, umierali, tak jak wszyscy inni. I burze nad jeziorami istniały i będą istnieć. Burze w naszych sercach istniały i one będą jeszcze istnieć. Uczniowie nie rozumieli jednak, że problem ich życia nie są właśnie te burze na jeziorze, ale burze w zalęknionych sercach. Więc co my dzisiaj czujemy dzisiaj? O jakich burzach myślimy? Jakie serce? Jakie mamy to serce? O ile cud... Natomiast uzdrowienie serca sprawiłoby, że kolejne przeżywanie burz, które będą, ale zdrowe serce, że te przeżywanie burz będziemy przechodzić je zupełnie inaczej. Nie będą okazją do objawiania się naszych lęków, ale okażą się okazją do wzrostu naszej wiary na większą. Na większą. Czyli tak naprawdę muszą one się pojawić, żebyśmy mogli wzrastać. Nasze zdrowe serce i nieważne, co się będzie działo dookoła, jeżeli w tym sercu, w tej łodzi mamy tego Jezusa, który wchodzi pierwszy i czy On się objawia w ponadnaturalny sposób, czy jest dzisiaj cichy, to On jest i On działa. I On słyszy i On czuwa. Kim On jest? Czytamy w wersecie 41 Ewangelii Marka. Uczniowie pytają, kim On jest, że nawet wiatr i wzburzone wody są Mu posłuszne. Fakt, że wiatry i wody są Mu posłuszne swemu Stwórcy, jest prostym i oczywistym cudem. Nie boję się tego powiedzieć. Natura była, jest i będzie posłuszna swojemu Stwórcy i Panu. Gdyby uczniowie przeżyli tę burzę w pełnym zaufaniu Jezusowi, wówczas mogliby to pytanie zadać inaczej. Kim On jest, że człowiek w swojej wolności jest Mu posłuszny i oddaje Mu całe swoje serce? Kim On jest, że mamy Go kochać całym swoim sercem i całą swoją duszą i całym swoim umysłem? Kim On jest, że mamy żyć jak On żyje? Kim On jest, że Jego życie staje się dla nas najwyższym kryterium wszystkich wyborów, decyzji i planów życia? Kim On jest w moim życiu? Jakie miejsce spełnia On? Jaką rolę On spełnia w moim i Twoim życiu? Jezus przez swój krzyż i swoje zmartwychwstanie odniósł zwycięstwo. Nie tylko nad mocami ciemności na tym świecie, zwyciężył też samą śmierć, czyli naszego największego wroga, możemy powiedzieć. I teraz, gdy Jezus zasiada w chwale po prawicy Ojca, zaprasza nas, abyśmy powierzyli Mu każdą swoją sytuację, każdą trudną sytuację i oczekiwali Jego działania. Tak, aby razem już zwyciężać. To z mocą Jezusa jesteśmy stworzeni, by zwyciężać. I pomimo tego, że w naszym życiu pojawiają się różne niebezpieczeństwa, próby, Bóg wie o tym, to my jesteśmy stworzeni w mocy Jezusowej, aby Mu ufać, w Jego miłości, trosce i razem zwyciężać. On nie przyszedł na świat usunąć trudy i cierpienia, jakie występują. On przyszedł uzdolnić nas do zwycięstwa nad tymi trudami i cierpieniami. My jednak zdarza się, że wątpimy, że Jego obecność w naszym życiu nas jednak nie uzdalnia do zwycięstwa. I to jest ten lęk, to jest jedna z tych burz, które mogą się pojawić, więc nie traćmy zatem nadziei i powierzmy zanurzać nasze życie. W liście Judy przeczytajmy w pierwszym rozdziale na zakończenie werset 20 do 23. Ale wy, kochani, budujcie się w swej najświętszej wierze. Módlcie się w Duchu Świętym. Trwajcie w Bożej miłości. Polegajcie na miłosierdziu naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo On prowadzi do życia wiecznego. Sami z kolei okazujcie miłosierdzie wątpiącym. Ratujcie innych, wyrywając ich z ognia. Dla jeszcze innych miejcie współczucie przeniknięte respektem dla świętości, brzydząc się nawet tuniką splamioną przez ciało. Módlmy się też więc, dziękując Bogu za to, do czego jesteśmy stworzeni, prośmy w modlitwie, abyśmy umieli być nie tylko wierni, uczciwi i ofiarni, ale również cierpliwi i pokorni. Prośmy o taką głęboką świadomość obecności Jezusa w każdej sytuacji naszego życia, także wówczas, kiedy będziemy czuli się przestraszeni i zagubieni, ale nigdy pozostawieni samym sobie. Amen.